To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Drozdowisko to teatr, literatura, piosenka i film. To rozmowy z twórczymi ludźmi. To kulturalne podróże po Polsce i Czechach. To wspomnienia o ludziach kultury i dużo archiwaliów. Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Jest 12 grudnia 2022 roku. Dzień dobry. Dziś 107. rocznica urodzin Jeremiego Przybory. Autora dla mnie najważniejszego. Poświęciłam mu Drozdowisko numer 3, ale było to prawie 2 lata temu i pomyślałam, że do tego, co wtedy przygotowałam, warto wrócić. A zatem dziś, 90 odcinków później, znów zapraszam Was na spotkanie z Jeremim Przyborą, ale nie tylko z nim. Usłyszycie materiały archiwalne, po które już w Drozdowisku sięgałam, i takie, których tu jeszcze nie było. Drozdowisko jest podcastem, niezależnym i wolnym medium, które powstaje dzięki mojej pasji i determinacji, ale przede wszystkim dzięki wsparciu, które dostaję od Was, moich słuchaczy. I jest to wsparcie finansowe, bardzo, bardzo ważne, za które dziękuję i bez którego nie dam rady robić tego, co robię, ale też jest to wsparcie taką walutą jak dobre słowo, taką walutą jak udostępnienie czy polecanie Drozdowiska, gdzie się da. Za każdą pomoc i każdy wyraz wsparcia bardzo Wam dziękuję, zaś wszystkie informacje na temat tego, jak można powstawanie Drozdowiska wspierać, znajdziecie w opisie tego odcinka. Można również pisać do mnie bezpośrednio drozdowisko@gmail.com. A moja wspaniała patronka Zofia przesłała mi dziś taką wiadomość. Jak wrócę z pracy, wypiję kieliszeczek pieprzówki za zdrowie Jeremiego Wielkiego. Aż trudno uwierzyć, że on miał podobnie czerwoną krew, że czasem bolał go ząb, głowa albo miał niestrawność. Cudownie, że był. Chociaż tyle albo aż tyle. Myślę i czuję bardzo podobnie. W 2015 i 2016 roku, zainspirowany 100. rocznicą urodzin Jeremiego Przybory, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak w 3 tomach opublikował dzieła niemal wszystkie Jeremiego Przybory. Miałam ogromny zaszczyt pracować przy tym monumentalnym wydawnictwie. 2 pierwsze tomy to 2500 stron literatury. Tom 3 to wydane ponownie po latach kompletne memuary wraz z indeksem. I te książki są jak odkrywanie Ameryki przez Kolumba. Pokazują Przybory, jakiego nie znamy i jakiego nareszcie możemy odkryć. Po raz pierwszy prezentują niemal w komplecie znane i nieznane teksty teatralne oraz prozę, a więc opowiadania i powieść. Zebrały rozproszone dotąd, a czasem niepublikowane wcześniej, małe formy, dialogi, monologi, scenki, kilkadziesiąt lat temu z powodzeniem wykonywane na estradach. 2 tom zawiera też niezrealizowaną, a absolutnie fascynującą wersję scenariusza filmu Upał, napisaną przez Jeremiego Przyborę wespół z Jadwigą Berens oraz cykl Divertiment, to też pierwszy raz w całości. Naprawdę Przybora napisał aż tyle? Naprawdę. A to nie wszystko, bo przecież masa tekstów, rękopisów i maszynopisów zaginęła gdzieś w czasie i przestrzeni. Może kiedyś się odnajdą.
Kabaret Starszych Panów uważam rzeczywiście za największe osiągnięcie życiowe Jerzego i moje, dlatego że to przyniosło nam najwięcej popularności. Zyskało jakąś generalną aprobatę, zarówno chyba odbiorców, oczywiście tych, którzy w tego typu humorze gustują, i nawet krytyków, prasy. Nie mieliśmy chyba nigdy złej recenzji właściwie, można powiedzieć, z Kabaretu Starszych Panów. Natomiast chciałbym, żeby ludzie, którzy mnie w jakiś sposób znają, wiedzieli o tym również, że ja nie tylko Kabaret Starszych Panów pisałem nie tylko teksty do kabaretu Starszych Panów, ale także są i inne dziedziny mojej tak zwanej twórczości, powiedzmy. To znaczy pisałem trochę opowiadań, które dosyć lubię, niektóre z nich w każdym razie na pewno. W swoim dorobku pisałem również i po kabarecie różne programy, które już nie były tak popularne i tak znane jak kabaret, ale wśród nich też można znaleźć kilka pozycji, które warte są poznania czy wzmiankowania, jeżeli mówi się w ogóle o tym, co ja napisałem, co ja robiłem. No i tak bym to mniej więcej określił. Jeżeli chodzi o te pozycje po kabarecie, to tam było divertimento, które było w jakiś sposób przedłużeniem kabaretu Starszych Panów, z tym, że tam występował już tylko jeden starszy pan, to znaczy ja w divertimencie. Dużo, zresztą cykl dużo krótszy. No i potem jeszcze było kilka pozycji w telewizji tego teatru niedużego. No i cóż, właściwie na ten teatr. To się nagrywało?
Tak, to się nagrywało. Zupełnie wbrew sztuce radiowej. Stąd te szumy, stuki, nieczytelności. Ale też mając niespełna 19 lat i naprawdę żadnego doświadczenia, po prostu nie umiałam lepiej. To było moje pierwsze spotkanie z Jeremim Wielkim, z autorem, który ukształtował moje poczucie humoru i spojrzenie na świat. Odbyło się 13 grudnia 1993 roku, 29 lat temu. Potem miałam zaszczyt spotykać się i rozmawiać z panem Jeremim jeszcze wiele razy, ale już nigdy nie odważyłam się wyjąć mikrofonu. A ten jeden raz zrobiłam to dlatego, że dzięki Grzegorzowi Wasowskiemu Radio Olsztyn, w którym wtedy pracowałam, pozyskało i zdecydowało się na emisję zachowanych teatrów Eterek, no i na wprowadzającą w temat rozmowę o Eterku zgodził się wówczas Jeremi Przybora.
To był pierwszy mój taki większy cykl radiowy, który powstał po moim powrocie z Bydgoszczy. Spędziłem 3 lata powojenne do Warszawy. To znaczy był to dokładnie rok 48, w połowie 48. Tu właśnie rozpocząłem ten cykl Eterka. Wspólnie, jeżeli chodzi o kilka pierwszych programów, z Antonim Marianowiczem, poetą, satyrykiem, który się po kilku zresztą tych pierwszych programach wycofał z tego cyklu, uważając, że sobie sam z tym dam jakoś rady, i rzeczywiście dawałem sobie z tym radę w różny sposób. Eterek był programem niby cyklicznym, ale się dosyć nieregularnie ukazywał na antenie, z wyjątkiem ostatniego okresu Eterka, który w ogóle funkcjonował 10 lat, od 48 do 58, czyli do kabaretu Starszych Panów. I ostatni rok funkcjonowania Eterka to była taka powieść jakby eterkowa z postaciami z tego właśnie cyklu, na którą się złożyło 24 odcinki, po 2 odcinki miesięcznie, regularnie już bardzo ukazujące się na antenie, co mniej więcej co 2 tygodnie. I to jest chyba najbardziej udana pozycja w Eterku, który nie tylko moim zdaniem ukazywał się w dosyć takich nieregularnych odstępach czasu, ale również moim zdaniem odznaczał się dosyć nierównym poziomem poszczególnych audycji. I na przykład nie jest moim marzeniem, żeby cały Eterek wskrzeszać i powtarzać na antenie, bo na pewno by mi się tam masę rzeczy po prostu nie podobało w tej chwili już. Nie mam do nich stosunku, bo nawet nie mogę przeczytać. Nie mam tekstów, z wyjątkiem tego ostatniego cyklu, tej powieści eterkowej, to nie mam nawet tekstów u siebie w domu. No a nie sposób jest przesłuchiwać takiej ilości swoich starych kawałków, bo to jest strasznie męczące, nudne, i poza tym nawet nie mam możliwości takiej, czasu po prostu nie mam na przesłuchiwanie takiej ogromnej ilości audycji i wybieranie z tego, co bym uważał, że jeszcze się nadaje do powtórzenia. Więc mam nadzieję, że za mnie to zrobi pani redaktor w Olsztynie i ewentualnie jeszcze tam ktoś, kto będzie w sposób obiektywny i słuszny wybierał te pozycje, które jego zdaniem powinny się ukazać na antenie.
No, cały eterek i tak nie jest możliwe, żeby się ukazał, bo nawet wszystkie programy się jego nie zachowały.
No właśnie, tak. No ale zachowało się jednak sporo, skoro w tym spisie tych eterków, które kandydują do powtórzenia, jest tam 50 parę pozycji, prawda? Więc tego jest jednak masa. No, mam nadzieję, że tyle nie pójdzie na antenę, bo wtedy na pewno by poszły i te niedobre. Poza tym, czego jeszcze nie bardzo w tej chwili już lubię, to tych akcentów czasu, kiedy eterek funkcjonował i powstał. Bo właściwie z pozycji słuchacza dzisiejszego wygląda to miejscami jako propaganda, jako apologia ustroju. Ja to właściwie wynikało z mojej ówczesnej postawy. Ja byłem w owych czasach entuzjastą ustroju sprawiedliwości społecznej, który dzisiaj się już to określenie zaopatruje w cudzysłów, a wtedy ja tego określenia w cudzysłów jeszcze nie zaopatrywałem. I to było w jakiś sposób szczere z mojej strony, moja ówczesna postawa.
Wtedy nie zdawałam sobie sprawy, jak ważne rzeczy mówi mi pan Jeremi. Poza tym czuł intuicyjnie, że ja nie jestem obiektywna w stosunku do jego twórczości i że jeszcze ktoś powinien decydować o tym, co znajdzie się na antenie, a co nie.
Zresztą to, o czym wspominałem, te akcenty słabły oczywiście w miarę upływu lat w eterku i ten okres, kiedy się zaczęła już ta tak zwana odwilż przedpaździernikowa i kiedy przyszedł październik, już na szczęście one tam zupełnie osłabły, ale one jednak istnieją w tym i dzisiaj mnie to już troszkę nawet osobiście czasem razi. Ale oczywiście oprócz tych jakichś akcentów, które się zdarzały eterkowi jako przypadłość epoki, czasu, w którym funkcjonował i działał, było tam dużo takiego humoru zupełnie oderwanego, którego właściwie wtedy raczej nie wolno było uprawiać, wszystko musiało służyć ustrojowi, ale jakoś mnie się udawało sporo tego humoru w eterku zawrzeć, takiego abstrakcyjnego trochę humoru, który sprawił, że była to audycja bardzo popularna.
Znalazłam artykuł pana Marianowicza, który pisał coś takiego, w Szpilkach to było, że jego udział w eterku to miało być, on miał jak gdyby sprawdzać to, co pan napisał i nanosić swoje poprawki. I napisał, że właśnie po kilku audycjach wycofał się po prostu, ponieważ nie było co nanosić, nie było co poprawiać.
Kazio mi zresztą oddawał ogromne usługi potem już po wycofaniu się. Ja nawet jakiś czas podpisywałem naszymi oboma nazwiskami programy, które szły za jego zresztą zgodą i aprobatą. Dlaczego? Dlatego, że były to takie czasy, kiedy był pewien limit zarobkowy. Prześmieszne to była historia, świadcząca też jakoś o epoce. I ja, jako pracownik etatowy radia, a byłem wtedy równolegle spikerem tutaj w Radiu Warszawskim, dorabiając sobie piórem, podlegałem takiemu limitowi zarobkowemu. To znaczy nie wolno było etatowemu pracownikowi radiowemu zarobić więcej niż 100 tysięcy tych dawnych złotówek. To znaczy jeszcze przed reformą, tą słynną oszukańczą reformą waluty, kiedy polikwidowali ludziom jakieś tam odłożone pieniądze, prawda, dewaluując je w sposób straszliwy. Więc jeszcze tych starych złotówek, 100 tysięcy, to było bardzo niewiele. To była bardzo nieduża suma. I ja oczywiście tym, że pisałem cykliczną audycję, musiałem, to były takie absurdy tej ówczesnego układu, musiałem przekraczać tę sumę. I nie mogłem podjąć tego, co przekroczyłem powyżej tych 100 tysięcy. Natomiast jak to się rozkładało na dwóch, no to oczywiście Kazio podejmował swoją, bo on nazywa się Antoni Marianowicz, ale dla przyjaciół jest Kaziem, więc on podejmował swoją część tego honorarium autorskiego i mnie oddawał, ponieważ ja pisałem to. Tak trwało to przez jakiś czas, zanim nie zlikwidowano tego absurdu.
To może pomówmy o postaciach prowadzącym
Tery. Tak, widzi pani, to jest bardzo, to jest bardzo ważne.
Dalszy ciąg tej rozmowy poświęcony aktorom i postaciom Eterka wykorzystywałam wiele razy w swoich audycjach radiowych i gdzieś pewnie w internecie ciągle można to znaleźć. Dlatego też go już tu nie umieszczam. Dziś też już nie pamiętam, ile w sumie wtedy tych Eterków w Radiu Olsztyn udało się wyemitować. Nie ma to też pewnie wielkiego znaczenia, natomiast moja droga zawodowa od tamtego czasu była przyborą naznaczona. Tak jest zresztą do dziś. I od wtedy prawie każdego, z kim rozmawiałam, a kto pracował kiedykolwiek z Jeremim Przyborą, o tę współpracę pytałam. Mam tych nagrań mnóstwo, ale najważniejsze i prawie z uwagi na ich fatalną jakość nieemitowalne są 4. Idąc za ciosem, po tym grudniowym spotkaniu z Jeremim Przyborą wiosną 1994 roku napisałam listy do jego aktorów, a z tymi, którzy odpowiedzieli pozytywnie, spotkałam się. Te nagrania nigdy nie pojawiły się na żadnej antenie z uwagi na ich jakość, a przez całe lata sądziłam, że ich po prostu nie mam, że może się jednak nie odbyły, że może coś mi się przywidziało, bo to nie był jeszcze czas noszenia telefonicznych aparatów fotograficznych w tylnej kieszeni czy torebce. No i traf chciał, że odnalazłam te nagrania, porządkując swoje stare taśmy. I choć nadal technicznie wiele im zbywa, zrobiłam, co umiałam, żeby te ułamki, choć znaki drobne, wam tutaj pokazać. Irenę Kwiatkowską zapytałam na przykład o to, czy trzyczęściowe Divertimento opus 8 pani Hortensia było napisane dla niej.
Nie, to Divertimento było napisane z myślą o moim też udziale w tym, ale specjalnie to ja nie przypuszczam. Nie.
A gdyby pani się dowiedziała, że było specjalnie dla pani napisane?
No to byłabym bardzo zadowolona, ale to nie musi być specjalnie napisane. Jeżeli ta rola jest dobra dla mnie, to jest pisane jednak pod aktora, pod aktorkę, więc już mam satysfakcję.
A czy praca w Divertimencie na próbach różniła się od pracy w kabarecie Starszych Panów, bo tam się zmieniła troszeczkę obsada aktorów?
No, proszę pani, jeżeli pierwsza obsada była tak znakomita, a uzupełnianie było takie bardziej, że tak powiem, już nie z tej ścisłej naszej grupy, no to różnie bywało, według mojego uznania. Nie zawsze byłam zadowolona, ale Przybora jest tak właściwie życzliwy i tak on, myślę, nie bardzo szanuje swój tekst. On jest zadowolony z każdego wykonania, śmieszy go właściwie i bawi właściwie wszystko. Także to, że jego bawiło to nasze wykonanie, to już potem miało mniejsze znaczenie, bo bawiło go i inne wykonania, różne wykonania z punktu widzenia, powiedzmy, oceny tego zespołu, różniące się. Ale on tak jest, on jest szalenie życzliwy, tolerancyjny i tak jak powiedziałam, on sobie nie zdaje sprawy chyba z wielkości tego tekstu swojego. Na przykład ta nasza grupa szanowała tak jego tekst, że myśmy nie zmieniali, wie pani, ani szyku słów w zdaniu, ani, no, to było wierne dla nas pismo. Tymczasem późniejsze wykonania, późniejszych tych innych aktorów, to było takie mówienie już potoczne. To nieważne było, czy orzeczenie na końcu, czy on sobie zmieni. I Przybora to tolerował tak jakby sam nie doceniał swojego tekstu. Mnie to zawsze coś dziwiło. Ja się burzyłam, że to tak my, to tak to la lettre się trzymamy tego tekstu i dlatego to wychodziło tak świetnie. A potem nie zawsze, no bo to nie może tak być. To jest specjalny styl. Wie pani, można sobie chodzić po tekście, jak się chce aktorowi, ale zależy po jakim. A Przybora zobowiązywał według nas, tej grupy żelaznej, wie pani, wiernej. To było tam Michnikowski, czy już wszystkich wymieni, czy Dziewoński, to było dosłowność. To był Przybora. A tamto to było często przetworzenie na potoczne mówienie. Zresztą Przybora był bardzo zadowolony. A ja pani mówię, on nie docenia swojego tekstu. Jaki jest, to jest dobrze.
Tyle Irena Kwiatkowska, a teraz Bronisław Pawlik, Wiesław Gołas i Jan Kobuszewski.
Czasem od aktorów przychodził wspaniałe tak pomysły, na przykład pani wspomniała tę piosenkę naszą, Ach, ten lęk z Basią Kraftu. No to piosenka przecież zabawna, ale równocześnie no, prawie wzruszająca, prawda? W takich dwojewowych czasach, prawda? Dzisiaj, prawda, wie pani, ludzie zalęknieni, panie w długich suknie, a panowie w tylko nie zgadza, to były zupełnie inne stosunki między ludźmi. A tam przepiękny epizodzik był Wiesia Gołasa. On się pojawiał za oknem na gondoli płynący i on sobie myślał, że on był w szaliku i był przeziębiony. I potem ten fragment śpiewał, odpływał i taki straszny kaszel z takim echem weleckim szedł. Też mnie to tak serdecznie bawiło. Ja czasem sądziłem, że jest przyjemne, jak się bawi kolegą w jakimś momencie.
Takie jest powiedzenie, które sam chyba wymyśliłem, że do 60 lat to się idzie pod górę, a po 60 się hamuje jak kaczor Dona taki. Także to jest, już leci tak szybko, że dziwna rzecz, że tak to zamknę oczy, wszystko widzę. Jak to było, zaczynałeś, były kabaret starszych panów. I dla mnie się oni nie zmieniają. Koledzy mi się nie zmieniają. No trochę tyją, no ale to wizualnie tylko, ale w całym takim dialogu to jest właśnie ten pirnonsens cudowny pana Przybory, no z muzyką cudowną Jerzego Wasowskiego, bo to była para nieodłączna, bo na tym polega ten ich kabaret i sukces genialny. To jest nie do tworzenia, czy nie do powtórzenia. Atmosfera, którą nie da się odtworzyć. Myśmy zaczynali jeszcze na żywo, myśmy grali w telewizji. Powiedz, co to jest za strach i lęk, że się łączyło tak i to już nie ma cofnięcia, stop, montażu, nic nie ma, leci tak jak leci. Albo się ktoś potknie, to poleci dalej, ktoś go ratuje i tak to się działo. Tu wiadomo, że ten się tu ma taką zahaczkę w jakimś monolożku czy w piosence. To było stanie albo kartef, dużym literami napisane było. Ratował się kto może, jak może. Bo były takie przypadki, były takie sytuacje, które miałem z Jerzym Wasowskim. Urok dla mnie. I powiem panu Przyborze, któremu się kłaniał strasznie serdecznie. I za co mu już nawet się wypowiadałem na ten temat, dziękowałem, że on mnie w ogóle znalazł. Wie pani, bo ja nie wiedziałem, że mam możliwości kabaretowe. Ja aktorem teatru. Znaczy, kończyłem szkołę w 1954 roku u Zelwerowicza, u Wyszczonicza Zelwerowicza, otrzymałem dyplom. Szorowicz, Bardini. I myśmy zaczynali w 1957 roku kabaret Koń. To Jurek Dobrowolski, Miecio Czechowicz, Zdzisio Leśniak, Wyszek Bogdański. Ja to robiliśmy sami własny kabaret. To było przed kabaretem starszych panów. I chyba z tego powodu on zauważył mnie tam i się wziął do swojej gromady.
O różnicy podejścia do pewnych spraw twórczości, nazwijmy to, telewizyjnej, bo zarówno kabaret Urki Lipińskiej, jak kabaret starszych panów, jak Divertimento, jak przedtem kabaret Urki, który się nazywał Mix, później muzyka lekka, łatwa i przyjemna, a potem... No, to są zupełnie różne sprawy, różne płaszczyzny, rzekłbym, poetyki telewizyjno-kabaretowej. No, każdy z twórców, każdy z reżyserów ma inne poczucie humoru, każdy inaczej bawi się obrazem, każdy inaczej bawi się słowem i każdy inaczej bawi się nawet i muzyką. A jeśli do tego dodamy jeszcze wykonawców, którzy mają swoje indywidualne podejście, tak, podejście indywidualne i swój własny smak, no to właśnie nie dziwię się, że załóżmy pan Przybora czy pan Wasowski dobierali sobie ludzi, z którymi mieli możliwość porozumienia i tej samej, zastosowania tej samej poetyki, tej samej wiskomika i tej samej płaszczyzny humoru.
Przypomniał mi się jeszcze jeden program Przybory, w którym brał pan udział, mianowicie Ballady na 68.
Tak, z całą pewnością, tak. To rzeczywiście pamiętam i to już w nowym studio chyba, no to też ładne lata temu chyba, ze 14 albo 15 lat. Pani ma świetną pamięć, dużo lepszą ode mnie.
Nie, ja po prostu jak gdyby...
Poszperała Pani w tych sprawach.
Tak. Jest to przedstawienie właśnie Teatru Niedużego, które było niedawno powtarzane w telewizji, dzięki temu miałam okazję je obejrzeć, bo tak to jest rzecz niemożliwa w ogóle.
Tak, no tam zdaje się też Irena Kwiatkowska,
Alina Janowska, Barbara Wrzesińska,
no proszę.
Pan i nie pamiętam jeszcze... Jeremi Przybora na początku wygłosił taki... Nie, on właściwie nie grał, tylko wygłosił taki wstęp jakby na początku. Tak. Kirkora pan grał.
No, Kirkora, tak.
Słucham tych nagrań dziś i zazdroszczę tej bezczelnej, przekonanej, że odkrywa Amerykę dziewiętnastolatce, że miała szansę na takie spotkania. I wściekła jestem, że tak bardzo nic nie wiedziała, że tak bardzo nie umiała posługiwać się narzędziami do rejestracji. Niestety nie mam dat dziennych tych spotkań, ale wszystkie, jak mi się wydaje, odbyły się wiosną 1994 roku. No a potem starałam się wykorzystywać każdą okazję, żeby o współpracę z Jeremim Przyborą pytać. I mam takich nagrań kilkadziesiąt. Czasem to jest tylko kilkanaście sekund, czasem trochę więcej. Wyjątkowo lubię opowieść Barbary Wrzesińskiej o piosence Ach ta ściana. To też jest nagranie z lat 90.
To było bardzo poetyckie, to nie był przecież żart masz telarskich, czy jak tam braci, tylko był subtelny, cudowny, a jednocześnie wszechogarniający. W tym się ogromnie dużo zawierało prawdy o życiu, o tej cudownej ucieczce, którą ma każdy człowiek, czyli wyobraźnię. Oni wciąż uciekali w swoją wyobraźnię, prawda? Jeremiego świat taki cudowny, fantastyczny, bajka cudowna dla dorosłych, a jednak jakże prawdziwa. I to były prawdziwe obserwacje na temat kobiety i mężczyzny, na temat stosunków międzyludzkich. One były w dowcipnie, liryczny, rzewny sposób ujęte w jakieś metafory, ale były ogromnie prawdziwe i dlatego to miało w sumie taki sukces. Kiedy dostałam zaproszenie do nich do pierwszej pracy, Jeremi zapytał mnie, czy mogę zrobić striptease. To znaczy nie chodziło oczywiście, nie było mowy o żadnym takim stripteasie na Golasa, żeby się rozebrać, a w każdym razie rozebrać się przed kamerą, a to był program na żywo. I ja powiedziałam, proszę pana, ja jestem aktorką, a byłam na rynie rok na scenie i w ogóle miałam 18 lat. Jestem aktorką, ja wszystko zrobię, co trzeba na scenie, to w ogóle nie ma sprawy. Ale na próbach, jak były próby, mówiłam, oczywiście się nie będę rozbierała, bo po co mam na próbach tu dla gawiedzi się rozbierać. To była taka piosenka, ach ta ściana tak cienka, za nią mieszka panienka, co na pewno już kładzie się spać, więc leciutka puszkiem, muszka, młotka obuszkiem, ten mój gwoździk przeleciał psia mać. I panienka tup wchodziła. Za każdym razem panienka miała wchodzić coraz bardziej, ponieważ jak piosenka właśnie mówiła, kładła się spać, więc co już miała jakąś część garderoby zdjętą. I nawet oczywiście uradzono. Pan Jeremi był zdumiony, że ja jestem taka odważna, że mówię, że oczywiście ja się rozbiorę. Myślę sobie, no teraz ta młodzież taka odważna i śmiała i bezczelna i nie ma żadnych obciachów, jak to by dzisiaj powiedziano. Ale ja sama po prostu nigdy w życiu tego nie robiłam. Mi się wydawało, że to jest nic takiego strasznego. I proszę pani, kiedy doszło do tego nagrania, ja oczywiście ustalili od razu, bo oni tak mi wierzyli, ale też tak na wszelki wypadek, że ja, broń Boże, nie była rozebrana w jakąś bieliznę, żeby mnie to nie speszyło, tylko w kostium kąpielowy. Wtedy byłam oczywiście szczuplusienieńką panienką i miałam jakieś trzy chusteczki do nosa, dwie jako majteczki, jedna jako biustonosz kolorowe w kwiatki, jako taki maleńki kostium, krótki bikini i zawiązany na kokardki, w ogóle nie bieliźniane. Mimo to, jak doszło do tego, że ja miałam zdjąć spódnicę i bluzkę i wyjść w tym, a było to tak fotografowane, że ten gwoździk, pan odbierał gwoździk i tak otoczył po mnie wzrokiem od stóp do głów i kamera szła za jego wzrokiem od moich stóp do głów. I ja, kiedy weszłam ostatni raz właśnie taka rozebrana, kolana mi tak dygotały, że ja w ogóle nie mogłam ani śpiewać tego, bo to wszystko było na żywo. Kolano mi latało zupełnie jak w jakiejś chorobie świętego Wita. Nie mogłam uspokoić nóg i łzy mi leciały jak wielkie brylanty. I wybrnęłam, to było na żywo, no ja do końca doszłam, tylko on mi powiedział, dziecko kochane i dlaczego pani takie rzeczy mówiła? Ja myślałam, że pani jakaś niezwykle doświadczona, wyrobiona w sprawach seksu, erotyki i obnażania się osoba, a tutaj po prostu mała dziewczynka ze łzami w oczach, która się, no i zawarła się, między nami powstała wielka przyjaźń, dużo starszego ode mnie, Jeremiego i mnie, którego rozczuliłam i wzruszyłam, zdaje się, do łez po prostu też prawie, że.
Czyż nie piękna opowieść? No a teraz Magdalena Zawadzka.
Ja zetknęłam się z panem Jeremim Przyborą przy okazji pracy w kabarecie Dudek. Najpierw kabaret Dudek pod tytułem Playboy Land, spektakl, w którym zadebiutowałam tuż po szkole teatralnej. I tam również pan Jeremi pisał teksty do piosenek, nie dla mnie akurat, ale przychodził na próby razem z panem Wasowskim. Przychodzili i muszę powiedzieć, że robili na mnie bardzo miłe wrażenie.
Oni śmielali czy nie?
Onieśmielali, bo ja byłam młodziutką, początkującą aktorką, a to byli dwaj panowie z wielką pozycją artystyczną, a przy tym czarujący. A później troszkę bliżej już poznałam pana Jeremiego i pana Jerzego Wasowskiego, kiedy napisali również dla kabaretu Dudek spektakl pod tytułem Gołoleć. I tam już śpiewałam właśnie pana Jeremiego przepiękne piosenki. Kiedyś odwiedziłam go na Starym Mieście w jego mieszkaniu, gdzie z kolei przyszłam poprosić go, czy nie zechciałby mi ze swojego bogatego zbioru tekstów czegoś zasugerować, dać, bo muszę sobie przygotować po prostu na występy jakieś piosenki. I on wtedy troszeczkę się ociągał. Jakiś nie był taki wcale chętny, ale myślę, że to wynikało z tego, że on takich, które przychodzą i proszą go, miał mnóstwo takich osób. W związku z tym skorzystałam z tego, co dla mnie napisał do Gołoledzi i to mi się bardzo przydało, bo nie było to oklepane, ośpiewane przez piosenkarki.
Tak, właśnie, bo to są piosenki do tej pory mało, bardzo znane, te, które się pojawiły w Gołoledzi. Tak. Tylko tak naprawdę karierę zrobiła taka Gmina, bo to jest piosenka.
Ale bo ona jest satyryczna, a on dla mnie napisał piosenki liryczne, prześliczne. Piosenka o śnie, druga piosenka o tytule Nareszcie. Są dowcipne, ale takim cieniutkim dowcipem liryczno-romantycznym. To, co najbardziej lubię.
Bo pani grała tę kobietę ducha, tak? Izę w tej Gołoledzi.
Izę, ale to taki duch trochę z piekła rodem. Ta Iza taka ostra dosyć była, jak pamiętam tę rolę. W każdym razie ja ją tak poprowadziłam. I 3 lata temu spotkała mnie wielka niespodzianka. Zadzwoniono do mnie z teatru, który się nazywa Teatr Polski Vancouver, w mieście Vancouver, i poproszono mnie, czy nie zechciałabym być gwiazdą spektaklu, który oni przygotowują swoimi siłami miejscowymi na bazie kabaretu Starszych Panów. I ta baza polegała na tym, że bardzo zabawny spektakl napisała pani Julia Wernio z Wrocławia i w ten spektakl w sposób bardzo naturalny zostały wplecione piosenki, które oni poprosili, żebym ja zaśpiewała. Były to przeważnie piosenki Kaliny Jędrusik, bo ona była tą damą.
Pierwszą liryczną.
Tak, pierwszą liryczną, która się w tym pojawiła. I ja pojechałam do Vancouver, tam się odbyły próby i potem przedstawienie. Szło tam ileś razy, jak to tam oni grają, tylko 10 razy na przykład i koniec. No takie są tam obyczaje w tym teatrze. I przyznam, że kontakt z piosenkami, których się nauczyłam, Kaliny Jędrusik, które zawsze mi się bardzo podobały, był jakiś taki odczyszczający. One takie jak na przykład Mężczyzna jesienny, to jest coś tak pięknego.
Ano.
Czy Stacyjka zdrój. No i jeszcze miałam wielkie szczęście, że w Teatrze Ateneum już 6 czy 5 lat temu, no 6 może już nawet, tak ten czas leci, był spektakl stworzony przez Andrzeja Poniedzielskiego pod tytułem Stacyjka Zdrój i tam się właśnie pojawiały w tym świecie przez Andrzeja Poniedzielskiego duchów, jakichś niesamowitych zjaw, właśnie cały kabaret Starszych Panów i ta przepiękna i proza, to znaczy i wiersze, i proza, i muzyka, bardzo dowcipnie, sprytnie przez Andrzeja Poniedzielskiego skonstruowany spektakl. Piękny.
Piękny.
I także ja się, jeżeli nawet o pana Jeremiego nie otarłam się w taki sposób, jak ludzie, którzy z nim byli blisko od dawna, to o jego twórczość ocieram się z największą przyjemnością. Po prostu trę się o jego twórczość.
Dla dokumentacyjnej staranności dopowiem tylko, że premiera muzykału Gołoleć w kabarecie Dudek odbyła się w 1993 roku. Premiera Stacyjki Zdrój w Ateneum to rok 2008, zaś ten spektakl w Vancouver, o którym Magdalena Zawadzka wspominała, miał premierę w roku 2013. My zaś spotkałyśmy się bodaj w 2015. Kiedyś wykorzystałam też okazję, żeby o Przyborę i Kabaret Starszych Panów zahaczyć Adama Hanuszkiewicza, który przecież w tamtym czasie, czyli w latach 50., tworzył artystyczne oblicze polskiej telewizji.
Ten kabarecie już nie chcę mówić, bo to jest arcydzieło, jedyne w swoim rodzaju, w skali europejskiej. To jest polski wynalazek. To było wspaniałe.
Jak patrzę na Kabaret Starszych Panów, to był rodzaj też teatru telewizji. To, że on ma w nazwie kabaret, to jakby nic nie znaczy.
Nic nie znaczy, bo coś trzeba było nazwać. No jak? Jaki kabaret? To jest... Ja wiesz, czym mi się kojarzy ten humor? Z Woody Allenem. To Jeremiemu powiedziałem. I ja jestem człowiekiem, który spowodował, że ten kabaret nie został zdjęty po pierwszym programie. Został uznany za elitarny. A ja miałem obowiązek chodzić na te kolegia, nie chodziłem, bo ja byłem odpowiedzialny za wszystko. Co prawda to wtedy było parę godzin emisji, ale za wszystko. No nie może być za wszystko, nie oglądałem wszystkiego, nie chodziłem na te kolegia. Ale zobaczyłem kabaret zachwycony. Poleciałem na drugi dzień, spóźniłem się na to zebranie i proszę sobie wyobrazić, pański, który prowadził zebranie, chcemy ci powiedzieć, a co się stało, że przyszedł? Mówi. Przyszedłem właśnie, żeby pogratulować redakcji, to jest fenomenalny program. A to pańskie właśnie jednogłośnie zdjęliśmy jako elitarny. Ja mówię, czyście się oszaleli. Przecież żądam jako naczelny od spraw artystycznych, żądam, żebyście puścili jeszcze dwa razy. Jak puścicie dwa razy, to nie będzie siły, żeby go zdjąć. Redaktorzy się oburzyli na mnie, a stary pański, którego uwielbiałem, dyrektor programu, powiedział, słuchajcie, Hanuszkiewicz robi tę telewizję i on najwięcej z nas wszystkich wie o tej telewizji. Nic się takiego nie zdarzy, jak jeszcze raz puścimy. I już po drugim razie wiedzieli, że to będzie nie do zdjęcia, że sami będą musieli zrezygnować. Bo to było rzeczywiście fenomenalne. Z pomysłami takimi, jak dosmucacz. A jeszcze jedną śliczną anegdotę mam, też im opowiedziałam, że ja wtedy, jak będąc w Polsce, gdzieś w jakiejś wsi, czy w jakimś miasteczku, to jak tylko mogłem, to się pytałem, co oglądają, oglądałem, żeby po prostu wiedzieć. No nie było takich badań wtedy. Na własną rękę je robiłem. Chciałem wiedzieć jej. I wylądowałem w Bukowinie Tatrzańskiej. I z gazdą rozmawiałem, co oglądacie. Mówię, a to baby oglądają tam jakieś babskie teny, chłopcy oglądają sporty oczywiście. Ja oglądam dzienniki, ale jak idzie, proszę pana, Kabaret Starszych Panów, to cała wieś włazi w telewizory i na ulicy nie ma nikogo. I ja mówię, co was tak zachwyciło? Humor absurdalny, to jest humor góralski, to wiem. Ale żeby tak cała wieś? I na to mi gazda powiedział, pani, takich grzecznych panów już nie ma.
I jeszcze jedna opowieść, tym razem niezwiązana z twórczością, a z przyjaźnią. Mariusz Chwetczuk, świetny scenograf, tak jak jego żona Ksymena Zaniewska, z Jeremim Przyborą serdecznie się przyjaźnił. W 2012 roku, kilka lat przed swoją śmiercią, opowiedział mi taką anegdotę.
Studia kończyłem w Krakowie, w związku z tym Kraków dosyć dobrze znałem wtedy, teraz już słabiej, ale znałem. I stał taki problem, Jeremi powiedział, słuchaj, mam urodziny Alusieńki, mam na myśli żonę Jeremiego, świeć Panie nad jej duszą, i ja mam pomysł na prezent. Ja mówię, słuchaj, widzę, że macie łazienkę i w łazience jest tylko takie okienko. To wiesz co, to my pojedziemy do Krakowa, ukradniemy jeden witraż. Mam taki dom, taką kamienicę, gdzie już część witraży jest, ktoś ukradł. Cały fajny dom, Zubrzycki go projektował chyba niejaki, to taki bardzo w czasach Młodej Polski wzięty architekt. I te witraże są piękne. Pojedziemy, ukradniemy ten witraż i dasz jej w prezencie. I idziemy kraść. Tośmy się zamienili dowodami osobistymi. Jak kupiliśmy bilet na samolot, to ja kupowałem jako Przybora, a on kupował jako Chwetczuk. I nabyliśmy te bilety, polecieliśmy do Krakowa, zakradliśmy się do tej kamienicy i ukradliśmy ten witraż bardzo piękny, A Luzieńka była w niebo wzięta. W niebo wzięta, natychmiast sobie to wprawiła do łazienki. Do dzisiaj chyba tam jest, jeszcze dawno nie byłem u nich na Piekarskiej, bo ich nie ma. No niestety ich nie ma, cholera jasna. Ale taką mieliśmy również przygodę z Jeremiem. Dopuściliśmy się przestępstwa.
Wracam teraz do dzieł niemal wszystkich Jeremiego Przybory, do możliwości, jakie nam te książki dają, bo nareszcie w sposób naprawdę niemal kompletny możemy przyjrzeć się stworzonemu przez Przyborę światu, pozwiedzać go, a nawet zasiedlić, ułożyć jak pucle na swój własny użytek. Bo Przybora, tak jak Terry Pratchett, że użyję współczesnego porównania, za pomocą języka i własnej pomysłowości stworzył autonomiczną i niezależną przestrzeń literacką, do której należą wszystkie jego dzieła i wszyscy bohaterowie. Kiedy się tej przestrzeni przyjrzeć, kiedy się w tym świecie rozgościć, naturalną staje się rozmowa z włamywaczem, śpiewanie kołysanki nieznajomemu, adoptowanie nadzwyczaj rozwiniętej sierotki czy jedzenie stokrotek. Nie dziwi zasypiający podczas własnych koncertów wirtuos, używająca życia, czyli zwiedzająca wszystkie możliwe kościoły zakonnica, która uciekła z zakonu, porzucająca pracodawców gosposia i dziesiątki podobnych postaci, nieco zagubionych, nieśmiałych, dyskretnych, życzliwych, nienarzucających się, gotowych nieść pomoc, bezinteresownych, pełnych delikatności i zrozumienia i spełniających swoje konieczności. Postaci, od których naturalne w świecie Przybory bezinteresowność, brak zdziwienia, czyli zrozumienie czy akceptację, przyjmujemy. Czytając te teksty na nowo, skonstatowałam też z pewnym zdziwieniem, że sporo jest w tym świecie samotności, a nawet smutku. Tyle, że u Przybory te uczucia nie bolą, bo dotknięci nimi bohaterowie też akceptują ów stan. Akceptują również bez zdziwienia jego zmianę. Ze świata, który wyłania się z kart tych książek, emanuje spokój. Nieporównywalny z niczym innym spokój. I tę twórczość można penetrować na różne sposoby. Zasugerował mi to, ale wtedy tego nie rozumiałam. Sam pan Jeremi przyznając.
W kabarecie jest nawet, są czasem się zjawiają rozwinięte albo jakoś parafrazowane wątki z Eterka nawet. Często siebie wykorzystywałem, jak mogłem, powtarzając swoje dowcipy na różny możliwy sposób. No ale u Bacha, z zachowaniem proporcji oczywiście wszelkich, to też się zdarza, że się pojawiają różne motywy w jednych utworach czerpane z innych jego utworów.
Bacha nie znam tak dobrze.
Ale to na pewno się zdarzają i nie tylko mnie i Bachowi.
My z przyjacielem. Powstał pan przed kabaretem. Starszych panów.
Może nawet już zahaczał trochę o kabaret, znaczy równolegle, może nawet jeszcze przez jakiś czas szedł z kabaret. To był taki cykl dosyć sporadycznie ukazujący się na antenie, bez żadnych zobowiązań jakichś terminowych, że zawsze, prawda, w pierwszą środę coś takiego miesiąca. Ot jak miałem coś, jakiś pomysł, to pisałem to. Najpierw w tym cyklu My z przyjacielem, a potem to wykorzystywałem w kabarecie. I to nawet czasem ze szkodą dla wersji radiowej. Bo ja na przykład wolę wersję radiową takiego spektaklu Kwitnące szczeble kabaretowe. Ta wersja radiowa nazywała się Dwóch mężczyzn szło było drogą służbową i nawet tytuł lepszy. I uważam to za lepszą wersję tej fabułki niż potem rozbudowane w kabarecie. Z tym, że w kabarecie przy tej okazji pokazało się może kilka piosenek, których warto było posłuchać. Natomiast jeżeli chodzi o zawartość dialogową i fabularną, to wolę wersję, zdecydowanie wersję radiową. Tyłba Czeska zresztą też się pokazała, nieznani sprawcy pokazali się też najpierw w wersji właśnie w cyklu My z przyjacielem, wersji radiowej, ale tutaj już telewizyjną wersję uważam za dużo lepszą.
Czyli My z przyjacielem to był taki kabaret starszych panów radiowy, trochę?
No, można by to tak z grubsza nazwać. Jakby to było krótsze znacznie, jeżeli chodzi o czas, bo to trwało 15-20 minut, coś takiego. Niedługie to były takie miniaturki. Ale właściwie można by to było z grubsza tak nazwać. Właściwie z kabaret starszych panów się z tego chyba wykluł z tej formy.
A wersje radiowe kabaretu starszych panów, one powstawały równolegle z telewizyjnymi?
To były wersje mniej więcej dokładnie odzwierciedlające wersje, tylko nagrywane specjalnie dla radia. To nie była ścieżka dźwiękowa z kabaretu telewizyjnego, tylko specjalnie nagrywane dla radia, ale w tej samej obsadzie, ten sam tekst z minimalnymi zmianami uwzględniającymi ubytek wzroku u odbiorcy. Prawda? To szło zawsze tak, po premierze telewizyjnej odbyła się i powtórzeniu chyba telewizyjnym, bo w telewizji kabaret starszych panów szedł zawsze dwukrotnie, to znaczy premiera i w jakimś czasie przedstawienie takie drugie, ponownie, robione ponownie, to znaczy z tym samej obsadzie, ale już z pewnymi czasami drobnymi zmianami tekstowymi, poprawkami. I na ogół lepszy od premiery i o innej godzinie. Tamte się odbywały bardzo późno, bo przecież to szło na żywo i trzeba było czekać, aż aktorzy skończą swoje spektakle teatralne, więc to szło późno. A to powtórzenie znowu odbywało się w przerwie teatralnej między spektaklami, czyli w godzinach popołudniowych, między porankami teatralnymi i wieczornymi spektaklami. To szło gdzieś tak koło godziny piątej chyba po południu, więc w innym czasie. Było to dosyć wygodne dla telewizów. I zwykle to drugie przedstawienie było lepsze, bo po prostu lepiej już wypróbowane i tego. No i, ale były to czasy, kiedy aktorzy jeszcze wtedy mieli czas na tej telewizji i można ich było w tym samym składzie zebrać po raz drugi bez żadnych kłopotów i trudności. A nagrywane zaczęły być kabarety mniej więcej od połowy z tego cyklu. I wtedy już powtarzane z telerekordingu, bo telerekording było to filmowanie spektaklu z ekranu w czasie premiery, prawda? I potem z telerekordingu już były powtarzane. Czyli nie było już dwukrotnych przedstawień na żywo, tak jak dalej.
Te informacje o emisjach pierwszych kabaretów bezcenne, prawda? Natomiast cykl My z przyjacielem starałam się przez lata wytropić i nie byłam w stanie, bo taki tytuł nie figurował w żadnych bazach danych. Okazało się, że to, co pan Jeremi nazywał cyklem My z przyjacielem, to były radioabsurdziki, czyli nadawane równolegle z kabaretem mikrosłuchowiska radiowe, w których występowali i dialogowali, tak jak w kabarecie, panowie Przybora z Wasowskim, no i oczywiście inne postaci. Ten sam dialog i ten sam świat pojawiał się też w listach z podróży, innym, istniejącym równolegle z kabaretem cyklu radiowych miniatur, które dostępne są notabene w wersji audio na wydanej w 2016 roku płycie, a ostatnio w wyborze Michała Rusinka znów ukazały się w książce zatytułowanej Wraz, czyli bez. No a równo 5 lat temu, 12 grudnia 2017 roku, odbyła się też premiera spektaklu Przybora na 102, który przygotowali wspólnie Magda Umer i Mumio. I to jest spektakl petarda. To jest nowa jakość, nowa przestrzeń dla zamkniętej w książkach i w istniejących zapisach twórczości Jeremiego Przybory. Kilka fragmencików tego spektaklu można znaleźć na YouTubie i linki do nich zostawiam wam w opisie tego odcinka. Na koniec mam jeszcze cytat. Cytat z samej siebie. Po premierze drugiego tomu dzieł niemal wszystkich Jeremiego Przybory napisałam kilka zdań, pod którymi podpisuję się i dziś, bo nigdy nie jest za późno, żeby coś dla siebie odkryć. Cytuję. Zazdroszczę wszystkim, którzy za sprawą tych tomów po raz pierwszy świat Jeremiego Przybory odkryją dla siebie, którzy nie wiedzą jeszcze, co ich w nim czeka. Marzę jako redaktorka dwóch tomów dzieł, ale też jako mieszkanka owej ciut tylko, tyle ile trzeba, odrealnionej krainy, że klucz do niej znajdą również osoby, które nie wiedzą, czym był, czym jest dla polskiej kultury kabaret starszych panów, dla których Jeremi Przybora to być może tylko dwa dziwnie brzmiące, nic nieznaczące, nie niosące żadnych kojarzeń słowa. kiedy ja do tego świata wchodziłam, mając 10, może 12 lat, byłam dziewczynką, która ambitnie chciała przeczytać grubą książkę, obojętnie jaką. Na półce, na szczęście, stał Jeremi Przybora. Niech i na waszej stanie, a wszystko będzie znośniejsze. Koniec cytatu. Teresa Drozda, dziękuję. Do usłyszenia.